Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, w minioną sobotę 20 stycznia 2024 roku przeżywaliśmy czy obchodziliśmy bal karnawałowy z okazji 25-lecia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i oczywiście dzisiaj nie chcemy o tym balu rozmawiać w ramach naszej rozmowy Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, ale chcę Państwu powiedzieć, że na tym balu mieliśmy zaszczyt gościć gości z zagranicy, bo jednym z uczestników tego balu był ksiądz Remigiusz Wendlandt, który przyjechał do nas z Czech i jest dzisiaj także w naszym studio obecny. Bardzo się cieszę, Remigiuszu, że przyjąłeś moje zaproszenie i uczestniczyłeś w naszym balu karnawałowym.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie, było bardzo fajnie. Niech żałują ci, co nie byli.
My dzisiaj, korzystając z okazji, że ksiądz Remigiusz jest jeszcze w Polsce, chcemy troszeczkę porozmawiać o tym, jak wygląda Kościół w Czechach, bo myślę, że dla wielu osób jest to bardzo ciekawe. Ksiądz Remigiusz pochodzi z Polski, z archidiecezji łódzkiej, ale jego droga do kapłaństwa potoczyła się tak, że seminarium duchowne skończył w Czechach, ale ta formacja seminaryjna rozpoczęła się w Polsce, prawda, z tego co pamiętam?
Tak, w Łodzi. Rozpoczęliśmy w Łodzi, a skończyło się w Ołomuńcu.
Jak to się stało, że z Łodzi była wycieczka do Ołomuńca?
Wierzę, że to była wola Boża, że zawsze chciałem być za granicą. Pasjonowała mnie Ameryka przede wszystkim i bardzo chciałem tam stać się kapłanem. Nawet nawiązałem kontakt z jednym biskupem z Denver i już była taka wstępna rozmowa o przyjęciu do seminarium. Chciałem do seminarium amerykańskim, nie chciałem być w seminarium polonijnym. Ale niestety wtedy bardzo ciężko zachorowała mama i musiałem zmienić swoje plany. I wyszło jak wyszło, czyli Czechy.
My dzisiaj na pewno też zauważamy te różnice, jakie są pomiędzy Kościołem w Polsce a Kościołem w Czechach i na pewno też te różnice mogłeś zauważyć w formacji seminaryjnej, bo ona chyba troszeczkę inaczej wyglądała w Polsce, w archidiecezji łódzkiej, a inaczej w Czechach.
No, tego czasu, co ja studiowałem też w Polsce, na pewno dużo się zmieniło, bo wtedy nas było jednak w Łodzi za moich czasów więcej niż przez 100 kleryków. Dzisiaj tych kleryków, nie wiem, czy jest 30, czy może mniej, więc ta formacja też była inna niż dzisiaj, ale te różnice były przede wszystkim w tym, że kleryk w Czechach jest brany bardziej podmiotowo, to znaczy, że sam o sobie decyduje od samego początku tej formacji, a przełożeni są tylko ci, którzy na pewnym etapie, czyli raz na pół roku, oceniali, czy jest to jego droga, czy też nie, ale samotna formacja i także też i studia były jedynie odpowiedzialnością właśnie tego studenta, tego kleryka, czyli przełożeni aż tak się nie zajmowali tym, czy chodzi na wykłady, czy nie chodzi, co robi po południu, więc to było bardzo taka formacja, która dawała taką wolność. I dlatego też dużo kleryków odchodziło w tych pierwszych latach, uznając, że to nie jest ich droga.
Remigiuszu, do Czech wyjechałeś w którym roku?
W 2004.
To był który rok formacji seminaryjnej?
Jeszcze miałem przerwę rok, więc 3 lata byłem seminarym w Łodzi. Później miałem rok przerwy, pracowałem trochę i później poszedłem do Czech.
Tak, jesteś kapłanem czeskim, tak można powiedzieć, tak?
Z krwi i kości.
Tak. Ksiądz Remigiusz bardzo dobrze mówi po czesku, no bo to jest naturalne, bo przecież tam posługuje duszpastersko. Dziś jesteś proboszczem, ale po święceniach kapłańskich pewnie też była taka droga jak u nas, że na początku byłeś wikariuszem, a dopiero później zostałeś proboszczem. Czy u was od razu po święceniach kapłańskich kapłani stają się proboszczami?
Na pewno niektórzy by tak chcieli, żeby od razu, ale ta forma...
To ja się przenoszę.
U nas jednak ta formacja trochę inaczej wygląda, ponieważ studia się kończą 5. rokiem i dopiero kiedy zdobywasz tytuł magistra teologii, zostajesz wyświęcony na diakona. Więc pierwsze praktyki już po studiach to są praktyki roczne diakonatu. I właśnie w czasie tych praktyk diakonatu biskup później decyduje, czy jesteś dobrym kandydatem na kapłana. i dopiero po tym rocznym takim właśnie próbnym okresie diakonatu jesteś wyświęcony na kapłana i idziesz znowu na inną plebanię, na inną placówkę. Więc u mnie też tak było, że pierwszy miałem kroki jako diakon w Karwinę, to była dwujęzyczna parafia, czyli i czeska, i polska, ponieważ tam dużo było Polaków. Ze względu na górnictwo, ponieważ tam wydobywało się jeszcze w tym czasie węgiel. No i później byłem już jako kapłan w bardzo dużych parafiach w Mistku, a później w takiej wiosce Gnojnik. Tam też była dwujęzyczna parafia.
Pewnie wielu naszych słuchaczy zastanawia się, jak wygląda Kościół w Czechach. My często tak mówimy, że Czechy są bardzo ateistyczne. Kiedyś, jak rozmawialiśmy prywatnie, powiedziałeś, że tak do końca nie jest. Zresztą chyba rok temu też na żywo mogliśmy w naszym radiu na ten temat rozmawiać. Jaki jest Kościół w Czechach?
Kiedyś w Polsce wyszła taka książka, jeszcze czytałem, kiedy nie byłem jeszcze w seminarium, a zastanawiałem się, czy jednak Czechy to jest moja droga. Była taka książka pod tytułem Milcząca obecność jakiegoś polskiego autora, który właśnie robił wywiady z księżmi, którzy pracują w Czechach. I myślę, że to jest, tak możemy określić, jaki jest Kościół czeski. To jest obecność, która tak troszkę jest milczącą obecnością. A wiara jest... U nas nie jest, jest bardzo indywidualna, czyli to znaczy, że pastoracja jest bardzo powiązana z relacjami z parafianami. Mhm. Nie ma takich grupowych, jakichś takich wielkich akcji, ponieważ te parafie są dość małe. Niektóre parafie jeszcze są duże, ale jednak przede wszystkim to jest relacja proboszcz-wierni.
Czesi deklarują się jako osoby wierzące, czy raczej mówią o sobie, że są ateistami, czy może agnostykami?
Większość ateistów, czyli przez 90% to są ateiści.
Mhm. Czyli co, 1% to są katolicy, czy w ogóle chrześcijanie?
Aż tak źle nie jest. Mhm. Przy ostatnim liczeniu, które było w tamtym roku, trochę się zmieniło, ponieważ już nie ma pytania, kiedyś było obowiązkowe pytanie, na które trzeba było odpowiadać, czy człowiek jest wierzący i do jakiej religii należy. Później od tego się odstąpiło, więc już nie ma tego pytania. Więc nie wszyscy chcieli też odpowiadać na to pytanie, uznając, że to jest tak osobiste, że nie odpowiadają w tych... narodowych pytaniach, ale z ostatniego wyliczenia wyszło nam, że 7% to są katolicy.
To duszpasterstwo codzienne na pewno jest zupełnie inne od tego tutaj w Polsce. Skoro powiedzmy katolików jest tak mało, to chcę też zapytać o to, jak wygląda twoja praca w ciągu tygodnia. Czy ona ogranicza się tylko do takiego weekendowego obowiązku? Bo tak chociażby patrzymy, nie wiem, na kościół w Niemczech. Znam kilku księży, którzy pracują tam w polskiej misji katolickiej i oni mówią, że tak naprawdę ich praca rozpoczyna się od soboty i trwa do niedzieli, bo w tygodniu nie ma potrzeby duszpasterskiej takiej, żeby powiedzmy coś robić, bo powiedzmy ludzie, może nie wiem, to jest złe słowo, że nie są zainteresowani, ale po prostu ich nie ma. Jak to wygląda w Czechach?
W Czechach mamy pastorację cały tydzień. To też zależy od parafii. Jestem w tych parafiach pogranicznych, czyli to jest dość taka naprawdę mała grupa wierzących, więc tej aktywności jest trochę inaczej niż gdyby było w innych parafiach bardziej żywych, ale każdy dzień mamy mszę świętą, mamy też spotkania, grupy mamy modlitewne, raz na tydzień się spotykamy, a przede wszystkim dużo ludzi w ciągu tygodnia chodzi na takie rozmowy. Czasami ludzie niewierzący zadzwonią i chcą coś porozmawiać i też często się zdarza, że przychodzą załatwiać chrzest, czyli taka polska jakby, tak jak w Polsce robimy, czyli zapisujemy chrzty, trochę tych pogrzebów jest, ślubów ja tam nie mam, ponieważ jest to taka dość mała enklawa wierzących, więc i uczę też, ale uczę na plebanii.
Mhm. Chcę zapytać też o to, jak wygląda ta relacja z tymi osobami, które deklarują się jako ateiści, bo wiem, że to są także twoi sąsiedzi i oni też mają wobec ciebie szacunek jako kapłana. Nie mówią tobie dzień dobry, tylko pozdrawiają cię w jakiś sposób, bo nie pamiętam, ale to było takie bardzo życzliwe pozdrowienie.
Ze wszystkimi żyjemy w zgodzie. Trzeba powiedzieć, że i gdyż ludzie są niewierzący i też mamy też niewierzące zarząd miasta, więc bardzo dobra jest współpraca, czyli również uświadamiałem sobie, że Kościół to też jest jakaś pamiątka kulturalna, która jest jakby dziedzictwem nas wszystkich, więc też nam pomagają w tym, żeby to wszystko działało, żebyśmy mogli remontować, abyśmy zachowali dla dalszych generacji, jeśli już nie ze względu na wiarę, to ze względu na to dziedzictwo, które nam ktoś przekazał wcześniej. Ale tak, zawsze jest taki szacunek, nawet na urzędzie, zawsze się mówi pan proboszcz, czyli pan farasz. Nie ma jakiejś takiej niechęci, jakiegoś takiego złośliwości. Jest naprawdę taka życzliwość i takie otwarcie. Otwarcie na człowieka, który jest inny.
Tak sobie myślę, że te osoby, które deklarują się jako osoby wierzące, no one swoją wiarę muszą przeżywać troszeczkę inaczej niż my, bo powiedziałeś, że jest nas mniej kiedyś w takiej rozmowie prywatnej, ale te osoby, które tam w Czechach deklarują się jako osoby wierzące, no to rzeczywiście one wiedzą, czego chcą, czy czego szukają w kościele, że to powiedzmy nie jest taka wiara letnia, tylko albo jest się zimnym, albo jest się gorącym, prawda? I tam są te osoby, które no są nie tylko słownie zdeklarowane jako osoby wierzące, ale wiedzą też, dlaczego wierzą.
Teraz jest takie bardzo popularne słowo jak synodalność. Mm-hmm. I myślę, że ja się tej synodalności nauczyłem w Czechach, ponieważ dla mnie synodalność to jest wzrastanie, wspólne wzrastanie w wierze. Znaczy, że wszyscy od wszystkich się uczą. I myślę, że to, co jest dla mnie takim wielkim darem, to jest to, że ja się uczę też wiary od tych ludzi, którzy tam są. Czyli ja też im coś przekazuję, mam nadzieję, że jestem jakimś takim przewodnikiem, ojcem, to znaczy, który pokazuje ten kierunek, ale to są ludzie, którzy na tej drodze też mi pokazują, jakim sposobem mamy iść, co jest ważne, żeby tylko nie myśleć, że ja wiem, ja rozumiem i wszyscy mają robić tak samo, ale że naprawdę uczy się wiary też od nich, uczy się wiary też od nich. Teraz, jeśli mogę, to co mnie tak dotknęło, na pewno też Państwo wszyscy słyszeli o tej tragedii, która się stała już przed miesiącem w Pradze, gdy młody człowiek zaczął strzelać do studentów. Ofiar było bardzo dużo, bo 14 studentów zginęło właśnie z jego rąk. Później popełnił samobójstwo, czyli 15, ale wcześniej niż zaczęło się, to już tydzień wcześniej zamordował w lesie młodego tatę, który miał 32 lata, wraz a szedł na spacer ze swoją małą córeczką, która miała 2 miesiące, też ich zastrzelił. I przez tydzień policja patrała i nie znalazła jeszcze tego przestępstwa. I dzień przed tym jeszcze zabił swojego ojca i później pojechał do Pragi. Czyli wszystkich ofiar, gdybyśmy to tak policzyli, jest 17, a on jest 18. I oczywiście to był wielki szok dla nas wszystkich, co mogło się tak stać. Myśleliśmy, że to jest tylko w filmach albo gdzieś tam na zachodzie, a że to bardzo dotknęło każdego z nas. I Kościół też chciał się pomodlić za wszystkich. I to, co mnie naprawdę dotknęło, w taki pozytywny sposób, że na przykład w archidiecezji praskiej za wszystkich zapaliły się znicze, za tych 17 ofiar, ale też zapaliło się za tego mordercę, za tego człowieka, który strzelał 18. Wie. I tak sobie powiedziałem, jaka to jest piękne takie świadectwo tej Ewangelii, że tak jak Jezus modlił się za swoich oprawców, taki Kościół nie tylko modli się za ofiary, ale i modli się za tego człowieka, który właśnie te złe rzeczy zrobił. Że? Nie zawsze to było też zrozumiane przez tych ludzi, którzy krytykowali Kościół, dlaczego za przestępcę mamy się modlić, ale to jest właśnie ta Ewangelia w takowym prostym wydaniu, że czujesz, że ta Ewangelia ma sens i że ta Ewangelia może cię dotknąć. Nawet przez takie to zapalenie nie 17, a 18 zniczy.
Chciałbym teraz zapytać też o sakrament pokuty i pojednania. Czy w Czechach też chętnie osoby się spowiadają? Czy ta spowiedź jest regularna? Czy Czesi mają taką potrzebę korzystania z sakramentu pokuty i pojednania? Czy to się odbywa w kościele, w konfesjonale? Czy to są bardziej takie rozmowy duchowe, takie kierownictwo duchowe, które jest gdzieś właśnie prowadzone na parafii, w kancelarii parafialnej?
Spowiadają się. Najbardziej się spowiadają przed wielkimi świętami. 3 razy w roku, przed Wszystkich Świętych, czyli przed 1 listopada, później przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. To naprawdę można powiedzieć, że 95% ludzi wierzących idzie do tej spowiedzi. Czyli czują, że potrzebują jakoś oczyścić się. I trzeba powiedzieć, że bardzo dużo tych spowiedzi jest bardzo głębokich, które dotykają człowieka. I naprawdę, że ludzie szukają Boga. Szukają Boga też i w sakramencie spowiedzi, więc ale i tradycja jest taka, że bardziej starsza generacja spowiada się każdy miesiąc, jak kiedyś mieliśmy ten zwyczaj pierwszych piątków miesiąca lub pierwszych sobót miesiąca, więc starsza generacja to jeszcze praktykuje. Młodsi bardziej z potrzeby serca, kiedy czują, że już powinni iść, tak idą.
Za nami jest już Adwent, święta Bożego Narodzenia. Tegoroczny karnawał jest bardzo krótki. Już 14 lutego będziemy przeżywali Środę Popielcową i rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Chcę zapytać o rekolekcje, bo u nas w Polsce zawsze w Adwencie mamy rekolekcje parafialne, później są rekolekcje w Wielkim Poście. One są łączone z sakramentem spowiedzi. Czy w Czechach też taką formę rekolekcji prowadzicie?
W niektórych parafiach, ale nie rekolekcji, tylko Dnia Skupienia. Czyli jeden dzień jest taki poświęcony parafii, gdzie ludzie rano albo wieczór przychodzą na jakąś tą katechezę prowadzoną przez księdza i później spowiedź.
Chcę zapytać jeszcze o relacje pomiędzy kapłanami, bo chyba tych parafii czy kościołów w Czechach jest bardzo, bardzo dużo. Kiedyś miałem okazję podróżować rowerem przez Czechy i rzeczywiście tych świątyń było bardzo, bardzo wiele, ale tak jak się dowiedzieliśmy, jeden ksiądz obsługuje na przykład kilka czy nawet kilkanaście kościołów. Czy macie ze sobą kontakt? U nas jest podział na dekanaty w diecezji. Czy u was jest tak samo?
Tak, mamy dekanaty i każdy miesiąc wszyscy księża z dekanatu mają obowiązek się spotykać i omawiać najważniejsze rzeczy, które się dzieją i w diecezji, w danym dekanacie. Więc te spotkania są takie oficjalne raz na miesiąc.
Mhm. Czy twoi parafianie, czy twoi wierni wiedzą, że pochodzisz z Polski, czy po prostu traktują cię tak jak swojego, że ksiądz Remigiusz jest no właśnie nasz, jest Czechem?
Bardziej jako Czecha mnie traktują. Mhm. Może też dlatego, że jestem w parafii już czeskiej. Kiedyś byłem w parafiach dwujęzycznych. Tam to był bardziej taki problem, że jest nasz. Kiedy to była ta grupa mniejsza Polaków, bardziej brała tego księdza jako Polaka. I to też tak się odbijało na tych czeskich wierzących, więc tam to skąd pochodziłeś było ważne. Tutaj jesteś brany po prostu jako ksiądz czeski.
Księże Remigiuszu, chcę zapytać, czy język czeski, jeżeli chodzi o naukę, jest łatwy? Bo jak słyszymy język czeski, no to tam nie widzimy takiego nawiązania do polskiego. Wydaje mi się, że ten język jest trudny w nauce, żeby sobie go przyswoić.
Tak, bo niektóre rzeczy są podobne, na przykład w słownictwie, ale później w tych deklinacjach, w tym odmieniowaniu jest dość skomplikowane niektóre rzeczy, więc trudny jest to język.
Mhm. Chodziłeś do jakiejś takiej szkoły językowej, czy po prostu życie to wszystko weryfikowało?
No życie. I seriale, na początku tak? Seriale, bardzo lubiłem seriale i miałem pierwszego proboszcza, jak byłem na tej praktyce przed wstąpieniem do seminarium, żeby trochę się nauczyć, bo od razu poszedłem i studiować. Więc razem z proboszczem oglądaliśmy takie czeskie seriale, więc to też, ale przede wszystkim kontakt z ludźmi, uczycie języka, nie książki, tylko kontakt z ludźmi.
Może ksiądz nam coś powie po czesku, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia i bardzo się cieszę, że mogłem się do Państwa odezwać. To dla mnie wielka radość, zaszczyt.
Chciałbym velice podziękować ojcu Mateuszowi za to, że mnie tady pozwal, że mogłem się zúčastnić takie nádherného plesu a zdrawiam wszystkie posłuchacze Radia Rodina.
Bardzo, bardzo dziękujemy za te słowa pozdrowień przekazane w języku czeskim na antenie naszego diecezjalnego radia. Bardzo się cieszę, księże Remigiuszu, że jesteś razem z nami, że uczestniczyłeś w naszym balu karnawałowym, że dzisiaj także na antenie naszego radia możemy porozmawiać o Kościele w Czechach. Ja Państwu przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Remigiusz Wendland, który pracuje obecnie w Czechach, jest czeskim księdzem, ale ma korzenie polskie, bo jest Polakiem. I o języku ojczystym, o swojej ojczyźnie też nie zapomina. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.